aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Kto domaga się uznania związków homoseksualnych, szkodzi rodzinie, przypomniał kardynał Raymond Burke. Watykan przygotowuje swój pawilon na Biennale Sztuki w Wenecji. Bank Watykański będzie informował w internecie o swojej działalności i sytuacji finansowej. 14 maja zapraszam na wieczorny program informacyjny. Brak wielkoduszności jest u chrześcijan bardzo niebezpieczny. Może doprowadzić do ideologicznego zamknięcia, a nawet do zdrady, jak w przypadku Judasza, mówił papież na porannej Eucharystii. W homilii przypomniał postawę Judasza i jego bałwochwalczy stosunek do pieniędzy.
To bałwochwalstwo doprowadziło Judasza do izolacji od wspólnoty z innymi. To dramat odseparowanego sumienia. Gdy chrześcijanin zaczyna się izolować, izoluje także własne sumienie od poczucia wspólnoty, Kościoła, od tej miłości, którą daje Jezus. Natomiast chrześcijanin, który swoje życie daje, traci, jak powiada Jezus, ten je znajduje i to w pełni. A ten, kto jak Judasz próbuje je zachować dla siebie, w końcu je naprawdę traci. Jan powiada, że wówczas szatan wszedł w serce Judasza. I trzeba to powiedzieć, szatan to zły płatnik. Zawsze nas oszuka, zawsze.
Ten, kto domaga się uznania przez państwo związków jednopłciowych, ale nie małżeństw homoseksualnych, postępuje irracjonalnie i szkodzi rodzinie, oświadczył kardynał Raymond Burke, prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Jak można twierdzić, że się jest przeciw tak zwanym małżeństwom osób tej samej płci, a zarazem zgadzać się na to, by państwo legitymizowało ich czyny sprzeczne z naturą, powiedział watykański hierarcha w wywiadzie dla tygodnika Tempi. W jego przekonaniu, kto tak twierdzi, przyczynia się do rozkładu społeczeństwa. Zostało to dobrze udokumentowane przez historię. Rodzina tego nie wytrzyma, dodał kardynał Burke. Wskazał on również na znaczenie tzw. marszów dla życia. Wziął on udział w rzymskim marszu, który został powitany przez papieża Franciszka na placu Świętego Piotra. To prawda, że protestować przeciwko aborcji można też na inne sposoby, przyznał kardynał Burke. Jednakże udział w marszu dla życia to coś innego. Jest to osobiste świadectwo o mych życiowych decyzjach. Wychodząc na ulicę, pokazuje się wszystkim, jak ważna jest ochrona życia. A widząc, jak wielu nas jest, nabieramy też siły do dawania o tym świadectwa przez cały rok, powiedział prezes Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Kościołowi zależy na odnowieniu współpracy wiary i sztuki, dlatego Watykan zdecydował się na wystawienie własnego pawilonu na Biennale w Wenecji, powiedział kardynał Gianfranco Ravasi na prezentacji tej inicjatywy. Kardynał Ravasi przypomniał, iż fakt, że Watykan po raz pierwszy będzie obecny na Biennale, nie oznacza, że do tej pory Kościół nie utrzymywał relacji ze światem kultury i sztuki. Dlatego na temat watykańskiego pawilonu obrano najbardziej podstawowe zagadnienia dla religii i ludzkości, mówi kardynał Ravasi.
Wybraliśmy tekst sakralny jako punkt odniesienia, pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju. Są one nie tylko początkiem Pism Świętych, ale również ludzkości. Wyróżniliśmy 3 tematy. Stworzenie świata, ale również i pary ludzi, mężczyzny i kobiety. Potem tragedia rozkładu, grzech pierworodny. I trzeci temat – odrodzenie. Tych 3 tematów będą dotyczyć dzieła sztuki wystawione w pawilonie watykańskim.
W ramach starań o coraz większą przejrzystość i wiarygodność Instytut Dzieł Religijnych IOR, zwany również Bankiem Watykańskim, otworzy jeszcze w tym roku stronę internetową, na której będzie informował o swojej działalności i sytuacji finansowej. Poinformował o tym ksiądz Federico Lombardi, odwołując się do wczorajszego spotkania Ernesta von Freiberga, nowego prezesa IOR-u, z personelem banku, na którym przedstawił on plany na przyszłość. Zapowiedział on, że IOR czeka też kolejny audyt międzynarodowej instytucji, która sprawdzi, czy Bank Watykański zachowuje międzynarodowe standardy dotyczące ochrony przed praniem brudnych pieniędzy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam serdecznie naszych słuchaczy. W maju podczas codziennych nabożeństw śpiewamy w naszych kościołach litanię loretańską, w której Maryję nazywamy między innymi wieżą Dawidową czy wieżą z kości słoniowej. O biblijnych źródłach nauki o Matce Bożej i znaczeniu niektórych wezwań litanii loretańskiej mówi ksiądz profesor Janusz Nawrot, egzegeta z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, z którym rozmawiał Hubert Piechocki z Radia Emaus. Przed mikrofonem Łukasz Lewicki, zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Przekazy o Maryi znajdujemy w Starym Testamencie i myślę, że do tych przekazów właśnie nawiązuje momentami litania loretańska. I może powiedzmy sobie teraz o tych tytułach, no chociażby dlaczego wieża Dawidowa.
Wpierw byśmy może musieli rozpocząć, bo powiedział Pan o kwestii Starego Testamentu w ogóle. Litania loretańska ku czci Matki Bożej, ona ma tak cudowne swoje zakorzenienie w Starym Testamencie, że powinniśmy poruszyć sprawę od samego początku, a chodzi tutaj nie mniej, nie więcej o tekst, który nazywamy już protoewangelią, czyli rozdział 3, werset 15 Księgi Rodzaju, gdzie to jest to jedno z najważniejszych zdań, jakie Bóg wypowiada dla dobra ludzkości, kiedy mówi wyraźnie, czy kieruje te słowa do szatana, i mówi o to, ustanawiam nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, między twoje potomstwo a jej potomstwo. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu pięty. W sposób prosty dopatrujemy się tu Maryi. Sprawa nie jest aż taka prosta. Bóg mówi to w Starym Testamencie na początku ludzkości, więc pierwszą adresatką nie była Maryja, była Ewa. Bo to była wtedy według tekstu biblijnego jedyna niewiasta. A więc skoro mówi to do szatana, to zdecydowanie musi mówić o tej, która już istnieje, co ma też niezwykle bogatą teologię, ponieważ Ewa była tą, która przegrała. Natomiast z woli Boga będzie tą, która nigdy nie podda się i która będzie walczyć z szatanem i jej zwycięstwo będzie polegało na wydaniu potomstwa, które ostatecznie doprowadzi do klęski szatana. I teraz możemy iść już dalej. Jeżeli ono, czyli to potomstwo Ewy, zmiażdży ci głowę, oznacza to, że Maryja absolutnie nie jest wyłączona z tego tekstu, tylko nie mieści się tyle jako owa niewiasta, tylko jako jej potomstwo. Maryja jest tą pierwszą, która zmiażdżyła głowę szatana w jakim sensie? Że Bóg już dał jej przywilej niepokalanego poczęcia. Natomiast ewidentnie centrum tego potomstwa niewiasty z protoewangelii to jest jednak Jezus. To przez Niego dokonuje się zbawienie, że Maryja jest zaraz po Nim jako ta, która Go wydała na świat. To są te dwie postacie, które po grzechu pierworodnym zostały uwolnione, znaczy wolne w ogóle, pozostały wolne od jakiejkolwiek zmazy grzechu pierworodnego, siłą rzeczy Syn Boży. Natomiast ona jako człowiek tak ze względu na Boże macierzyństwo. Jeżeli idziemy od tego tekstu, widzimy, że stoimy na początku ludzkości, więc tak de facto cała historia ludzkości gdzieś tam jakieś odniesienie do Maryi mieć musi. Ona się pojawia stale jako ta, która jest zapowiadana w pewnych symbolach, w pewnych obrazach, w przenośniach, które Stary Testament nam ukazuje. Tu jest ta cudowna mądrość, proszę zobaczyć, ludzi, tych nieznanych wiernych, chyba najprawdopodobniej świętych, którzy w tym Starym Testamencie w niej zaczęli widzieć spełnienie się tych wielkich, wspaniałych obrazów, o których Stary Testament mówi. Jeżeli mówił Pan o wieży Dawidowej, to jest jeden z takich obrazów, myślę, że mniej zrozumiały nawet, bo dlaczego do niej akurat odnieść stwierdzenie wieży Dawidowej? Każde miasto starożytności, o tak, było otoczone murami i wieżami, ponieważ były to miasta obronne. To nie było tak jak dzisiaj. To były miasta malutkie oczywiście, dlatego że można je było otoczyć murem. Co pewien czas w murze była wieża. Wieża jest punktem obserwacyjnym i szczególnie ważnym punktem obronnym też. To jest wieża. A dlaczego Dawidowa? Dlatego, że Dawid założył pierwszy Jerozolimę. Bo chodzi wyraźnie o to, żeby stwierdzenie wieża Dawidowa nawiązywało do Jerozolimy, do jednej z wież, które zostały postawione przez Dawida. My dokładnie nie wiemy, o jaką wieżę może chodzić tutaj, ale wiadomo, że te wieże łącznie z murami pierwszy zbudował Dawid. A ponieważ czemu jeszcze mówimy Dawid? Nie tylko dlatego, że postawił Jerozolimę, ale dlatego, że według Księgi 2 Samuela w rozdziale 7 Dawid stoi w rzędzie poprzedników Mesjasza. To z jego dynastii ma pochodzić przyszły Mesjasz. Kiedy dopełnią się twoje dni, wzbudzę po tobie potomstwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Potem jest dalej powiedziane, że jego tron będzie trwał na wieki. Czyli, że Dawid otrzymuje w tym momencie przyrzeczenie od Boga wiecznej dynastii. To się spełniło nieco inaczej niż on myślał. Tym niemniej dynastia wieczna pozostała. Ta dynastia trwa do dzisiaj. I największy paradoks jest w tym, że trwa gdzie? Nie w wieczności kolejnych potomków, bo my nie wiemy, czy oni jeszcze są, ale trwa w wieczności ostatniego potomka, czyli Jezusa, bo Jezus jest wieczny. I przez to obietnica Boga co do wieczności dynastii Dawida się spełnia. Mimo, że już może nie być potomków. Ale wracając do wieży Dawidowej, bo tak trochę odeszliśmy od tego. Zwrot wieża Dawidowa pojawia się nie mniej, nie więcej tylko w Pieśni nad Pieśniami. To jest w rozdziale 4, gdzie jest wyraźnie powiedziane, oblubieniec mówi o oblubienicy, szyja twoja jak wieża Dawida, warownie zbudowana, czyli bardzo taka zbrojna, czyli jest mocna. Zarówno jest piękna, jak i mocna, proszę zauważyć. Czyli to jest ten sens wieży Dawidowej, sens tego, że ona jest piękna sama w sobie, ale też pełni potężne funkcje obronne. Od razu zauważono, że życie Matki Bożej, my nie znamy jej wyglądu, możemy być pewni, że ona była piękną kobietą, ale w sposób prosty odnosimy właśnie do niej, że jesteś piękna, ale jednocześnie służysz nam obroną. Będąc przy tobie, czy będąc w tobie niejako, tak jak wieży, możemy czuć się bezpieczni. I to widać, jak bardzo nam ukazuje sens działania Matki Bożej. Olśniewająco piękna, czyli ta, która przyciąga wzrok, bo piękność przyciąga wzrok, czyli nakierowuje człowieka na nią, a jednocześnie jest tą, która broni, tym bardziej im się do niej zbliżamy. A gdy już trwamy w jej środku, to już możemy być zupełnie bezpieczni.
Myślę, że jeszcze możemy powiedzieć o jakimś wezwaniu z Litanii Loretańskiej, które nawiązuje w jakiś sposób do właśnie Starego Testamentu. I co to będzie? Tak patrzę właśnie na monitor. Czyżby wieża z kości słoniowej?
Bo jeżeli już wieża, no to wieża niech już będzie, ponieważ wieża z kości słoniowej to jest jedno też z tych trudno zrozumiałych wezwań, które pojawiają się w litanii. Jeżeli już mówiliśmy o wieży, no to nie ma teraz już po co do niej wracać. Natomiast ściśle biorąc o kości słoniowej, bardzo też niewiele wiemy. Można jednak nawiązać do znowuż pewnego tekstu Pieśni nad Pieśniami, tym razem z rozdziału 7, kiedy znów oblubieniec o oblubienicy mówi wyraźnie: szyja twa jak wieża ze słoniowej kości. Co tu dużo mówić, wiele z tych wezwań litanii loretańskiej zostało zaczerpniętych właśnie z Pieśni nad Pieśniami. Jest to wcale nie przypadek, ponieważ to jest ta pieśń, która mówi o miłości. O miłości oblubieńca i oblubienicy, czy to pojętej jako mężczyzna i kobieta, czy też pojęte jako Chrystus i Kościół, bo można na obu poziomach tę pieśń interpretować. Chrześcijańska interpretacja jest nawet ta druga, jest o wiele bardziej, bym powiedział, teologicznie poprawna i bogatsza. Natomiast jeżeli mówimy o Starym Testamencie, to ewidentnie możemy powiedzieć o oblubieńcu i oblubienicy, czyli o tej miłości ludzkiej, co też nam od razu ukazuje Maryję w tym aspekcie człowieczym. Że to nie jest tylko już królowa nieba, królowa aniołów, królowa czegokolwiek. Przed królową czuje się respekt i oczywiście Matkę Bożą respektem obdarzamy, ale respekt to jest to, co raczej nie zbliża, tylko raczej trzyma na dystans. Dlatego w tych tytułach wszystkich królewskich to mamy podkreślone przede wszystkim wspaniałość Maryi. Natomiast te pierwsze tytuły, one nas ku niej bardzo przybliżają. I jeżeli mówimy właśnie o wieży, znowuż mamy ten element obronny, natomiast z kości słoniowej prawdopodobnie jedna z wież Jerozolimy, może nie cała była z kości słoniowej, bo to by było niemożliwe, ale posiadała jedną salę z kości słoniowej. I to była sala, wiadomo, kość słoniowa była materiałem już wówczas tak niezwykle drogim, cennym, że ktoś, kto posiadał wiele kości słoniowej, a miał to z pewnością, jak mówi pierwsza królewska Salomon. No, właściwie czego on nie miał? Tak, wszystko miał, tak prawdę mówiąc. No więc miał też wiele z kości słoniowej, wiele z tego bogactwa miał. Kość słoniowa była ewidentnie w Starym Testamencie symbolem ogromnej zamożności. Stąd też, kiedy mówimy o Maryi jako o wieży z kości słoniowej, to chcemy podkreślić, jesteś tą, która nas broni i sama w sobie jesteś tak niezwykle cenna, że ponad ciebie właściwie większej ceny nie mamy. Kość słoniowa była materiałem cenniejszym niż złoto, bo złota było więcej wtedy. Po kość słoniową trzeba się było udawać do Afryki. Dlatego to był materiał naprawdę rzadki. Stąd też, kiedy mówimy o wierze z kości słoniowej, mówimy, jesteś naprawdę wyjątkowo cenna dla nas. To znaczy dla naszej wiary, dla Kościoła. Tak jak właśnie kość słoniowa w starożytności.
Patrzę, co tutaj jeszcze ksiądz przygotował. Dom jest złoty.
Dom jest złoty prawdopodobnie z kolei nawiązuje też do czasów Salomona. To Salomon, jak pisze Biblia, zbudował obok świątyni, zbudował sobie ogromny pałac. Biblia wyraźnie mówi, że Salomon opływał w złoto, którego kompletnie nie cenił. Jeden z tekstów chyba w pierwszej księgi królewskiej mówi tak, że wnętrze świątyni Salomon wyłożył szczerym złotem, założył złote łańcuchy przed sanktuarium, które wyłożył złotem. Tak więc wyłożył złotem zupełnie całą świątynię i również pokrył złotem cały ołtarz, który był przed sanktuarium. Ten tekst mam prawdopodobnie zwraca uwagę bardziej na świątynię, co zresztą jest zrozumiałe, że Matka Boża jest bardziej świątynią, bo w niej mieszka Bóg. Wszystko jest otoczone złotem. Jeżeli mówimy dom jest złoty, świątynia to jest dom. To jest dom, w którym Bóg mieszka i dlatego wyłożony ze złota, żeby był jak najbardziej godny tego, który ma w nim zamieszkać. I właśnie kiedy mówimy o Maryi, domie złoty, to chcemy przede wszystkim podkreślić, jesteś tą, którą Bóg uczynił najbardziej godną zamieszkania swojego Syna. Tak jak człowiek chciałby, aby wszystko, co stwarza, co buduje dla kogoś wyjątkowego, było rzeczywiście ze szczerego złota, bo to wydaje się być symbolem największego oddania, największej czci, bo oddaję to, co mam najdroższego. Dlatego mówimy o niej, domie złoty, jesteś wyjątkowo godna, bo Bóg cię za taką uznał.
To jeszcze na zakończenie krótko powiedzmy o Arce Przymierza.
Arka Przymierza, która była uczyniona przez Mojżesza, pamiętamy. Otóż Mojżesz nakazał, czy Bóg przez Mojżesza, ludowi wybranemu kiedy? W trakcie wędrówki z ziemi niewoli do ziemi obiecanej. Nakazał zbudować arkę. To była skrzynia z drzewa akacjowego, bardzo twardego, cała powleczona złotem, z pokrywą, z cherubami, więc bardzo ozdobna. I to był symbol obecności Boga pośród ludu w trakcie wędrówki, proszę zobaczyć. Arka nie była czymś stałym, arka była przenośna. Ona razem z tym ludem wędrowała. I proszę zobaczyć, jaki jest tutaj cudowny symbol, że oto Bóg, który wyprowadza swój lud z niewoli i wiedzie go ku wolności, jest stale z tym ludem obecny w sposób symboliczny, bo w sposób widzialny. Bóg sam nie może być widzialny. Jak to mówi słusznie Ewangelia świętego Jana, to w rozdziale pierwszym, chyba werset 18, Boga nikt nigdy nie widział. A więc jeżeli Bóg ma być widzialny, to przez pewne, tak bym powiedział, emblematy, pewne symbole i Arka jest jednym z nich. Ten lud widząc Arkę wie, że Bóg jest obecny wśród nas. Dlatego po pierwsze mamy siły, by kroczyć, po drugie ufając Mu damy sobie radę we wszelkich przeciwnościach i po trzecie nie musimy się nikogo bać, bo On jest z nami. I teraz jeżeli przystosujemy ten tytuł do Maryi, Arki Przymierza, to widzimy jak doskonale to pasuje. Dodam jeszcze jedno, że w tej Arce ona nie była pusta. W Arce były tablice świadectwa, czyli 10 przykazań Bożych, owa laska słynna Mojżesza i potem była manna, czyli to była ta, która skrywała największe świętości Izraela. Teraz jeżeli znowuż ten tytuł tak trochę przypasujemy do Matki Bożej, to widzimy dlaczego jest Arką, ponieważ jest tą, która zawiera w sobie najcenniejszą wartość życia chrześcijanina, czyli Boga samego. Tam były tylko tablice, tylko była manna, tam tylko była laska. Zobaczmy więc, były to tylko emblematy ściśle ludzkie. Maryja chowa tego, który jest samym Bogiem. Ona jest nieskończenie cenniejsza niż Arka Starego Testamentu, ale skrywa w sobie Boga, więc może być Arką. Dlaczego zaś nazywa się Przymierza? No bo to była Arka. Arka, czyli ten widoczny znak obecności Boga, który zawarł przymierze ze swoim ludem. I w tym momencie Bóg, który niejako przez Maryję zawiera nowe przymierze, bo przez Maryję daje Syna. I zawiera nowe przymierze, to już przymierze zupełnie inne. I Maryja jest tą, która skrywa tego, przez którego to przymierze będzie zawarte.
Z księdzem profesorem Januszem Nawrotem z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiał Hubert Piechocki z Radia Emaus. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.